Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejny wykład w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam. Naszym gościem i prowadzącym dzisiejszy wykład jest ksiądz profesor Henryk Witczyk. Witam serdecznie, księdze profesorze.
Witam Państwa, witam Państwa, szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest przewodniczącym dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II i dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni wykład. Będziemy starali się kontynuować nasze wykłady już w październiku, o tym oczywiście więcej podczas dzisiejszego spotkania. A teraz temat, który chcemy zaproponować. Miłość Boga, jak ona się objawia. Zapraszam serdecznie.
Często słyszymy przykazanie miłości Pana Boga, ale zastanawiamy się, tak jak pisze papież Benedykt w encyklice o miłości, Deus Caritas Est, że miłości nie można człowiekowi nakazać, rozkazać. Miłość z naszej strony jest zawsze odpowiedzią na doświadczaną, darowaną przez drugą osobę miłość. Miłość autentyczną, odczuwalną, sprawdzalną w codziennym doświadczeniu życiowym. Drodzy widzowie, słuchacze telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, dokładnie tak samo jest z miłością Pana Boga. Pan Bóg nas, ludzi stworzonych przez siebie, miłuje. Tę Jego miłość możemy doświadczać, możemy w niej uczestniczyć. I zadaniem dzisiejszego naszego wykładu będzie przybliżenie sobie tych wymiarów Bożej miłości, dzięki którym rozpoznajemy Pana Boga jako naszego Ojca, który nas miłuje. Rozpocznijmy zatem od pierwszego argumentu, który zawiera odniesienie do dzieła stworzenia. Inaczej mówiąc, miłość Boga Stworzyciela, albo ujmując jeszcze inaczej, dzieło stworzenia, na które patrzymy, w którym żyjemy, w którym uczestniczymy jako istoty stworzone notabene przez Pana Boga, jest pierwszym takim najbardziej podstawowym dowodem, przejawem Bożej miłości do każdego człowieka. Żeby ta nasza analiza nie była analizą filozoficzną, teoretyczną czy tylko poetycką, sięgnijmy do tekstów objawionych, do tekstów Pisma Świętego. I rzeczywiście znajdziemy cały szereg tekstów, zwłaszcza w Starym Testamencie, ale również w Nowym, opowiadających, objawiających właśnie ten wymiar dzieła stworzenia. Że wszystkie stworzenia są po prostu owocem miłości Boga Stworzyciela. Dla przykładu sięgnijmy tylko do jednego tekstu, jest nim mianowicie Psalm 136, który rozpoczyna się pięknym wezwaniem hymnicznym, a więc wezwaniem do radowania się, do wielbienia Pana Boga. Alleluja, chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego miłość na wieki. I już w następnej strofie od wersetu 5 autor podaje uzasadnienie dla tego właśnie radowania się, wysławiania Pana. Jakie to są motywy? Otóż On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego miłość na wieki. On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego miłość na wieki. On uczynił wielkie światła, bo Jego miłość na wieki. Słońce by dniem władało, bo Jego miłość na wieki, księżyc i gwiazdy by władały nocą, bo Jego miłość na wieki. widzimy, jak refren powtarza się, to przepiękne zdanie, bo jego miłość na wieki. W tekście hebrajskim znajdujemy tę przepiękną frazę, ki leolam hasdo. Używa tutaj autor rzeczownika hesed, który oznacza miłość w wymiarze daru, szczodrości, wielkiej obfitości, którą obsypuje się kogoś drugiego. I rzeczywiście psalmista wylicza tę wielką, wspaniałą litanię darów bożych w postaci różnych wymiarów stworzonego świata, jego piękna, mówiąc, że są one po prostu darem Boga, który nas miłuje. I to miłuje nas po prostu nieustannie. To leolam, na wieki, oznacza jego miłość stabilną, trwającą, niezależną od naszych odpowiedzi czy braku tych odpowiedzi. Oczywiście można by przytoczyć jeszcze inne psalmy, jak choćby psalm 8, psalm 104, czy poczynić odniesienia bardzo ważne do Księgi Apokalipsy, gdzie mamy jeszcze zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi. Oto ja wszystko czynię nowe, a więc odniesienie do transformacji tego świata, który aktualnie istnieje. Świat istniejący na wieki będzie światem wolnym od wszelkiego rodzaju kataklizmów, przeciwności, dysharmonii, prawda? Będzie naprawdę światem pełnym harmonii, pełnym radości, pełnym światła, pełnym chwały, w sposób doskonały, objawiający człowiekowi miłość Boga. Boga Stworzyciela. I to jest pierwszy, powiedzmy, wymiar Bożej miłości. Pierwsze działanie Boga adresowane absolutnie do każdego człowieka, Boga, który miłuje, jak mówi Księga Mądrości, bo gdybyś czegoś nie miłował, nie stworzyłbyś przecież takiego czy innego bytu. Ty, Panie, miłośniku życia. Życie jako koronny dar Boga Stworzyciela, tego, który nas miłuje, Boga, który w swojej miłości rodzi, daje stworzeniom życie, które jest sakramentem, jak pisze papież Jan Paweł II w Evangelium Vitae, to ziemskie, doczesne życie człowieka na przykład jest sakramentem, czyli znakiem pozwalającym nam poznać istotę życia wiecznego. Oczywiście przez analogię życie wieczne w sposób nieskończony przerasta to, czym jest nasze istnienie, nasze ziemskie życie. Przejdźmy teraz do drugiego aspektu Bożej miłości związanego z historią, z dziejami ludzi. Kiedy czytamy Pięcioksiąg, już od pierwszych stron, praktycznie od Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, poprzez kolejne rozdziały, widzimy Pana Boga, który troszczy się o ludzi i wyprowadza ich z wszelkiego rodzaju nieszczęść, w które popadli na skutek własnych grzechów. Ale takim koronnym dziełem świadczącym o Bożej miłości wyzwalającej człowieka ze zła, ze zniewolenia, jest wyjście z Egiptu. Możemy zatytułować ten paragraf Miłość Boga Wyzwoliciela. Sięgnijmy zresztą, podobnie jak w poprzednim paragrafie, do tekstów natchnionych. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy czytać dalej ten sam psalm 136. Od wersetu 10 znajdujemy następujące stwierdzenia. Bóg pobił Egipcjanom pierworodnym, bo jego miłość na wieki, i wywiódł spośród nich Izraela, bo jego miłość na wieki, ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo jego miłość na wieki. On Morze Czerwone podzielił na części, bo jego miłość na wieki, i przeprowadził środkiem Izraela, bo jego miłość na wieki, i Faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone, bo jego miłość na wieki. Łatwo zauważyć, że w tym przepięknym psalmie streszczającym historię wyjścia, notabene analizowaną wielekroć w jednej z katedr naszego telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, łączy się z doświadczeniem mocy Bożej. Ta miłość Boża względem ludu nie jest jedynie zbiorem uczuć, jakichś dobrych słów, pocieszeń, jest też inicjatywą pełną mocy, wyzwalającą lud z tego ucisku, którego doznawał w Egipcie. Lud skazany na zagładę. Tak jak Pan Bóg mówi do Mojżesza, objawiając mu się w krzewie płonącym, że już mam dosyć, nasłuchałem się jęków, płaczu, wołania mojego ludu udręczonego w Egipcie. Dlatego przystępuję do działania, powołuję Mojżesza, aby ten wraz ze swoim bratem Aaronem wyprowadził lud z niewoli Faraona. Tę Bożą miłość wyzwalającą Izraela jeszcze od troszeczkę innej strony ukazuje prorok Ozeasz w pięknym 11 rozdziale swojej księgi. Używa metafory ojca dla powiedzenia, że Bóg wyprowadza, wyzwala swój lud z zagrożenia śmierci nie tylko potężnym ramieniem, ale również wielką, serdeczną, ojcowską miłością. Przyjrzyjmy się temu tekstowi, by ta Boża miłość ukazała nam się jeszcze głębiej. Otóż czytamy tak. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom, palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Zobaczmy, jak wiele tych czasowników odnoszących się do troskliwej, ojcowskiej, pełnej czułości, miłości Pana Boga względem ludu, który stawia pierwsze kroki, tak jak niemowlę, wychodząc ze zniewolenia w Egipcie w kierunku ziemi obiecanej, w kierunku tej przestrzeni życia, którą Bóg, opiekun ludu, miłujący ten lud, przed nim otwiera. Rzecz jasna, Pismo Święte w nieskończonej ilości tekstów przywołuje to wydarzenie wyjścia, wyprowadzenia. W Nowym Testamencie motyw wyjścia z Egiptu staje się symbolem, staje się po prostu znakiem wyzwolenia, którego dokonuje Pan Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, wyzwolenia z niewoli szatana, z niewoli grzechu i śmierci. Dlatego też autorzy Nowego Testamentu bardzo często przywołują Egzodus, ten pierwszy z Egiptu. On jest też symbolem sakramentu chrztu, w którym chrześcijanin włącza się w Egzodus, którego sprawcą jest Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, który nas wyprowadza z krainy grzechu, śmierci, ciemności i wprowadza do krainy życia wiecznego, życia w chwale, w zjednoczeniu z Nim jako zmartwychwstałym Panem. I to jest drugi wymiar Bożej miłości, Boga, który nas miłuje. Czytając dalej wnikliwie teksty Pisma Świętego, odkrywamy trzeci aspekt Bożej miłości, opisywany jako przymierze. Miłość Boga oferującego przymierze. Najpiękniej o tym wydarzeniu mówi oczywiście Księga Wyjścia. Analizując Egzodus, były czynione aluzje do przymierza, do zawarcia przymierza na Synaju, jak ten ryt wyglądał, jak był celebrowany w ramach świąt biblijnego Izraela. W tym momencie przywołajmy jedynie tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 7, abyśmy mogli zobaczyć, w jakim znaczeniu zawarte przymierze między Panem Bogiem a ludem Izraela nosi cechy miłości właśnie. Nie jest jedynie układem jurydycznym, prawnym, jakimś takim traktatem, nieraz tak bywa przedstawiany, ale w gruncie rzeczy, w istocie swej, przymierze, to pierwsze zawarte na Synaju, a odnowione przez Pana Jezusa w Wieczerniku, gdy wypowiada słowa nad chlebem i winem, jako kielichem nowego przymierza, jest w gruncie rzeczy wielkim darem miłości, bo przymierze po prostu oznacza obecność, aktywną obecność, miłującą obecność Pana Boga właśnie jako sprzymierzeńca tego ludu, który nie wchodził w koalicje militarne, wojskowe, ekonomiczne z żadnymi sąsiadami, ponieważ byli politeistami. Nie mógł po prostu, utraciłby największy swój skarb, czyli wiarę w jedynego Boga. Otóż tekst Księgi Powtórzonego Prawa pokazuje nam miłość Bożą w następujących słowach. Otóż Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was. Nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, ale ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom, wyprowadził was mocną ręką, wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw. Odkrywamy w tym jakże syntetycznie zwięzłym tekście dwie bardzo ważne cechy tej miłości Bożej objawiającej się ludowi wierzącemu w Niego w przymierzu. Mianowicie, miłość Boża oznacza wybór. W języku staropolskim było nawiązanie do tej idei, kiedy o osobie umiłowanej, narzeczony na przykład, kawaler mówił: oto moja wybranka, ta właśnie umiłowana, ta, którą wybrałem spośród dziesiątek innych dziewcząt. Notabene ta sama idea pojawia się na początku i w ogóle w całej pieśni nad pieśniami. Księga Powtórzonego Prawa, która powstała w szkole wybitnych historyków i teologów dziejów zbawienia, dziejów biblijnego Izraela, akcentuje bardzo mocno ten motyw właśnie Bożego wybrania, na które Izrael niczym nie zasłużył, tak jak to notabene tekst wyraźnie precyzuje. Przecież nie jesteście ani najmądrzejszym, ani najmocniejszym, ani najliczniejszym ludem na ziemi. Ale Pan was wybrał dlatego, że to jest Jego decyzja. On was umiłował. Drugi aspekt tej miłości opisywanej przy pomocy metafory przymierza to aspekt trwałości. Ta bliskość, to sprzymierzenie się Pana Boga ze swoim ludem, ze swoimi wierzącymi, ma cechy trwałości. Nie zależy od kaprysów ludzi. Oczywiście, jeżeli lud odrzuca Boże prawa, nie jest wierny Panu Bogu, traci to doświadczenie Bożej dobroci, Bożej miłości. Ale Bóg pozostaje dalej Bogiem przymierza, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość aż do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują. To bardzo znamienne. Już ten tekst podkreśla tę wzajemność miłości. Na miłość Bożą lud jest w stanie odpowiadać swoją miłością, ale nie polegającą na jakichś wzruszeniach, jakichś sentymentach, pisaniu wierszy czy komponowaniu jakichś utworów filozoficznych. Miłość do Boga polega po prostu na zachowywaniu Jego praw, Jego słowa. To jest właśnie konkret, tak się przejawia. Dlatego też, jeżeli Matka Najświętsza w chwili zwiastowania mówi: niech mi się stanie według Twojego słowa, to odpowiada językiem miłości, takim właśnie, o którym Księga Powtórzonego Prawa mówi, że Bóg miłuje tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, żyją według Jego słowa. To jest ten właśnie trzeci aspekt, trzecie doświadczenie Boga, który nas miłuje, przymierze. Jak powiedziałem wcześniej, odnawiane w sakramencie Eucharystii, w której uobecniamy nowe przymierze, potwierdzone przez Chrystusa na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Czwarty aspekt miłości Bożej, o którym wiele ksiąg Starego Testamentu, ale też i Nowego mówi, to dar mądrości. Mądrości wprowadzającej człowieka w tajemnicę Pana Boga. Mądrości pozwalającej człowiekowi być szczęśliwym, bo na tym polega istota mądrości. To ten dar mądrości Bożej, udzielany człowiekowi przez Boga, tak jak Salomonowi młodemu, który mając być królem, właśnie prosił o mądrość i otrzymał tę mądrość. Ten dar mądrości to nic innego jak odpowiednie umiejętności do kształtowania swojego życia tak, by było jak dzieło sztuki po prostu. Bo to określenie hakan, mędrzec po prostu, odnoszono przede wszystkim w języku takim świeckim do hakam, do artysty, do po prostu rzemieślnika, który potrafi wykonywać wspaniałe przedmioty, zachwycające. W odniesieniu duchowym człowiek mądry to taki artysta rzeźbiący, kształtujący z polotem swoje życie. Ale nie tylko o samo piękno tego życia chodzi. Chodzi również o to, by był szczęśliwy. To jest drugi wymiar tejże mądrości, którą Pan Bóg udziela. Człowiek, który żyje według inspiracji pochodzących od mądrości Bożej, będzie zawsze radosny, będzie zawsze szczęśliwy. Zobaczmy notabene jeden z tekstów, który o tym wielkim darze mądrości Bożej mówi w sposób zaskakujący. Jest to mianowicie fragment Księgi Syracha, rozdział 4, od wersetu 11 do 19. Jest tam mowa o mądrości Bożej, a równocześnie o tym, jak ona odsłania się przed swoim uczniem i co mu ofiaruje. Mądrość wywyższa swoich synów, ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwały, a gdzie ona wejdzie, tam Pan pobłogosławi. Którzy jej służą, oddają cześć świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia. W początkach mądrość powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy. Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go i odkryje mu swe tajemnice. Ale rzecz jasna, jeśli by zszedł na bezdroża, opuści go i odda w moc jego upadku. Możemy podziwiać, czytając ten tekst, rozważając go, że rzeczywiście ten wspaniały dar mądrości Bóg udziela jako dar swojej miłości tym, którzy Go miłują. Pan miłuje tych, którzy szukają mądrości. W pierwszej części mogliśmy widzieć, ile dobra wnosi mądrość, ile pomyślności, błogosławieństwa w życie swojego ucznia, tego właśnie, który szuka mądrości Bożej. I wreszcie ten motyw rozradowania, motyw objawienia, motyw iluminacji, który sprawia mądrość odsłaniająca swojemu uczniowi tajemnice Bożego działania, Bożej woli, Bożej miłości, Bożej wielkości, Bożego majestatu. To tak jak Kohelet mówi w rozdziale trzecim, że tym, którzy szukają mądrości, Bóg dał wgląd w swoją wieczność, w tajemnicę po prostu swojego planu, który wszystkim harmonijnie kieruje. To jest ten właśnie czwarty aspekt, czy sposób doświadczania Boga, który nas miłuje, poprzez doświadczenie dar mądrości Bożej. Piąte doświadczenie miłości Bożej, o którym mówi już bardzo wyraźnie Nowy Testament, to jest doświadczenie Ducha Świętego. Mianowicie miłość Boża to Duch Święty, który jest rozlany w sercach wierzących. Siłą rzeczy przychodzi nam na myśl piąty rozdział listu do Rzymian, gdzie święty Paweł, wielki apostoł, którego wspominamy w tych dniach w liturgii naszego Kościoła, mówi tak, to jest piąty rozdział listu do Rzymian od wersetu piątego. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Już nie ma potrzeby, byśmy czytali dalszych zdań, w których apostoł uzasadnia to wylanie Ducha Świętego jako owocu Paschy Chrystusa, Jego krzyża i Chrystusa Zmartwychwstałego. W ósmym wersecie, przywołajmy go, dodaje jeszcze jedno stwierdzenie. Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Ten właśnie Chrystus mocą Ducha Świętego usprawiedliwia nas, przemienia grzeszników w sprawiedliwych i w ten sposób jednoczy nas z Bogiem. Dostępujemy zbawienia, uczestnicząc w życiu zmartwychwstałego Chrystusa. To jest piąte doświadczenie Bożej miłości, o którym Księgi Pisma Świętego mówią bardzo wyraźnie. Ta miłość Boża w osobie Ducha Świętego, który napełnia duszę, serca, osobę wierzących. Jak apostoł pięknie mówi, przywołując metaforę wody symbolizującej w wielu tekstach Ducha Świętego, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Rozlana, czyli jak woda wnosząca nowe życie, życie wieczne, właśnie życie pełne dynamizmu miłości. I jeszcze jeden wymiar tejże właśnie miłości Bożej, której doświadczamy, miłość objawiona w jednorodzonym Synu. Bez wątpienia przychodzi nam w tym momencie na myśl słynne zdanie z czwartej Ewangelii, mianowicie to jest rozdział trzeci, werset 16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Mamy tutaj wielką kondensację treści. Pada jasno stwierdzenie. Bóg umiłował świat. Przychodzi nam na myśl pierwsze doświadczenie, o którym mówiliśmy na początku dzisiejszego wykładu, a mianowicie Bóg, który stwarza całe stworzenie, każde ze stworzeń, jako można by powiedzieć epifania Bożej miłości, Boga, który nas miłuje. Jesteśmy przed czasem wakacji, będziemy podziwiać przepiękne po prostu miejsca, urokliwe zakątki przyrody, góry, wody, prawda, rzeki, morza. Spróbujmy, kontemplując piękno tegoż właśnie świata, dostrzegać stojącą za nim miłość Bożą. A więc tekst Ewangelii Janowej podkreśla, czy powraca do tego uniwersalizmu miłości Bożej. Pan Bóg miłuje nie tylko swój lud Izraela, którego obdarzył, którego wyprowadził z niewoli, obdarzył przymierzem, obdarzył mądrością Bożą. Bóg miłuje cały świat, każdego człowieka. I takim największym objawieniem, objawicielem, nosicielem Bożej miłości dla człowieka jest jego jednorodzony Syn, który stał się człowiekiem. By podsumować naszą analizę dotyczącą tego szóstego sposobu objawiania się Bożej miłości, tak bardzo uniwersalnego, a zarazem osobowego, ponieważ Syn Boży to osoba, która nawiązuje osobowy i właśnie osobisty kontakt z każdym z nas. Przywołajmy jeszcze tylko fragment z listu do Rzymian, rozdział 8, od wersetu 31, gdzie święty Paweł, rozmiłowany w Chrystusie, w którym doznał, przez którego doznał właśnie miłości Bożej, miłości przebaczającej i miłości przemieniającej, prześladowcę, wielkiego wyznawcę, świadka życia wiecznego, świadka zmartwychwstania, ten apostoł pisze tak: jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. I w dalszej części tego fragmentu apostoł stawia retoryczne pytanie. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Od tej miłości, która objawia się w Jezusie zmartwychwstałym, wcześniej ukrzyżowanym. Zjednoczeni z Nim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I podkreśla w końcowej części, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest, czyli która objawia się nam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Podsumowując, sądzę, że analiza tych sześciu punktów z przywołaniem odpowiednich tekstów Pisma Świętego pozwoliła nam zobaczyć, otworzyć oczy na te wspaniałe działania Pana Boga, który nas miłuje. Sądzę, że kiedy rozważymy jeszcze w głębi swojego serca te wszystkie działania Boże, dostrzeżemy je w odniesieniu do nas osobiście, łatwiej nam będzie wypełniać to wspaniałe przykazanie, które brzmi: będziesz miłował Pana Boga Twego. Będziemy też głębiej rozumieć tę wspaniałą zachętę z psalmu 136. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłość zaiste na wieki, bo Jego miłość adresowana do każdego człowieka.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za wykład. Dzisiaj miłość Boga, jak się ona objawia, to temat. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, możemy stawiać pytania. Dzisiejszy wykład, dzisiejsze spotkanie to też ostatnie w tym roku akademickim. Następny rok rozpoczynamy w październiku, to już trzeci rok Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam. Pierwsze spotkanie będzie 11. Księże profesorze, bardzo dziękujemy dzisiaj za wykład. Czekamy na pytania. Chciałbym też podziękować moderatorom Dzieła Biblijnego.
Ja również jako rektor tegoż uniwersytetu pragnę podziękować wszystkim księżom biblistom, moderatorom Dzieła Biblijnego w różnych diecezjach, ale też biblistom, którzy nie są moderatorami Dzieła Biblijnego, pracują
w Instytutu Nauk Biblijnych,
w Instytucie Nauk Biblijnych, profesor, właśnie na KUL-u, ale też w innych ośrodkach akademickich, gdzie wykłada się biblistykę. To wielkie zaangażowanie z ich strony, zwłaszcza, że są to młodzi bibliści, a więc tacy, którzy muszą też wiele jeszcze pracy twórczej na warsztacie biblisty podejmować, pisząc kolejne artykuły, kolejne książki, które będą ich habilitacjami czy książkami profesorskimi. Bądźmy tego wszyscy bardzo świadomi i pragnąłbym w tym momencie prosić o modlitwę do Ducha Świętego w ich intencji, by mogła ich praca badawcza równie dynamicznie się rozwijać, jak ta praca, nazwijmy ją dydaktyczna, którą spełniamy tutaj właśnie dzięki uprzejmości telewizji Trwam na antenie tejże telewizji.
My też wdzięczni jesteśmy, bo mamy świadomość tego, że bibliści mają trochę zajęć, wykładów w różnych, można powiedzieć, uniwersytetach, bardzo często w seminariach duchownych, a mimo to chcą przyjechać nieraz z bardzo daleka do Torunia.
Tak, i to są też takie wykłady, które po prostu wymagają nieustannego zaangażowania. Notabene tak jak każde inne wykłady, ale w naszym przypadku jeszcze wchodzi w rachubę to nieustanne odświeżanie znajomości języka greckiego, języka hebrajskiego. Pragnę się podzielić taką miłą informacją z naszymi widzami, że w Instytucie Nauk Biblijnych w tych dniach odbyły się egzaminy na roku pierwszym, zwanym propedeutycznym, z języka hebrajskiego i greckiego. Po raz pierwszy w tym roku egzaminy te były przeprowadzane przez ojca profesora, biblistę z Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, z Biblikum. I według standardów, które tam są stosowane. Ojciec profesor przywiózł ze sobą właśnie testy egzaminacyjne, testy do tłumaczenia zarówno z greckiego, jak i hebrajskiego. Muszę powiedzieć, że wynik obydwu tych egzaminów, bardzo trudnych, takich właśnie obejmujących nauczanie całoroczne, jest dla nas samych bardzo wielkim, miłym zaskoczeniem, ponieważ okazuje się, że nasi studenci w 80% zdali te egzaminy i to na wysokim poziomie, na 100 punktów byli w stanie osiągnąć nawet jak jedna z osób 87 punktów, więc jest to w zestawieniu ze standardami, z wymaganiami stosowanymi w Rzymie w odniesieniu do studentów z całego świata bardzo wysoki poziom.
Czyli gratulacje dla profesorów i studentów.
Dodam tylko, że to jest, jak mamy nadzieję, pierwszy krok w naszej jeszcze głębszej współpracy, takiej właśnie roboczej współpracy, a zarazem badawczej współpracy między naszym Lubelskim Instytutem Nauk Biblijnych a Papieskim Instytutem w Rzymie, Biblikum.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica
mówiąca
i Olsztyna. Tutaj, Ojcze, zastanawia mnie właśnie, jak opisać miłość Bożą, bo Pan Bóg w sumie jest w trzech osobach, mógłby sobie tam w niebie żyć w ogóle sam jako Trójca i kochać się wzajemnie, ale jednak coś tutaj brakowało i Pan Bóg właśnie stworzył człowieka, chciał dla samego siebie. Człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla samego siebie. Uczynił go na swój obraz i podobieństwo i chciał właśnie, żeby mógł ten człowiek jego kochać wzajemnie, żeby siebie ludzie też kochali. Uczynił go na swój obraz, obdarzając niezrównaną godnością, którą niejednokrotnie podkreślają różne encykliki. I tu jest właśnie pytanie, czy my jako ludzie...
Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo za wypowiedź, ponieważ...
Brakowało czegoś Panu Bogu, bo On w tej miłości żyje, a pewnie
nie, chciał się... Ta wypowiedź wymaga sprostowania oczywiście,
miłością.
Bo nie możemy o życiu Pana Boga, Jego osobowym życiu w Trójcy Świętej, mówić według naszych takich właśnie wyobrażeń, że mógł sobie to, mógł sobie tamto, prawda, bo to ociera się o śmieszność po prostu. Drodzy Państwo, właśnie po to analizujemy objawione teksty Pisma Świętego, żeby o życiu Pana Boga mówić w świetle tych właśnie tekstów, tego, co sam Pan Bóg mocą Ducha Świętego, a zwłaszcza przez swojego Syna, chciał nam o sobie objawić. I tego bardzo proszę, byśmy się tego trzymali, bo nawet mówienie analizy filozoficzne, greckie czy inna filozofia, prawda, mówiąca o absolucie czy o doskonałym istnieniu, jak święty Tomasz, prawda, to one są tylko wynikiem naszego oczywiście bardzo rygorystycznego myślenia rozumowego i ono w ogromnej mierze oczywiście podprowadza pod objawienia. Ale objawienie, to co Pismo Święte mówi o Panu Bogu, nieskończenie przerasta nawet najwspanialszy dorobek ludzkiego rozumu, ludzkiej filozofii po prostu.
Ja myślę, księże, że też panu Andrzejowi bardzo często zależy na tym, że no, jak gdyby doświadczamy tych braków miłości wzajemnej między ludźmi, bo ksiądz profesor skończył pierwszą częścią przykazania miłości Boga, prawda? A myślimy, że jedno bez drugiego nie istnieje, czy nie funkcjonuje.
To jest i tak, i nie, ponieważ to są dwa oddzielne przykazania. Oczywiście w praktyce one się realizują łącznie, ale nie możemy w ramach jednego wykładu mówić i o jednym, i o drugim. To jest zabieg dydaktyczny, który ma na celu przede wszystkim w dzisiejszym wykładzie miał nam uświadomić wielkość tej miłości Bożej, w jaki sposób ona do nas dociera. I oczywiście odpowiedzią naszą, to może to być temat naszego pierwszego wykładu w październiku, będzie analiza miłości braterskiej, jak ona powinna wyglądać, jako ta właśnie inspirowana doświadczeniem miłości Bożej. Natomiast można by się zastanowić nad tym, co pan Andrzej powiedział. Czy to rzeczywiście tak jest, że Pan Bóg niejako musiał stworzyć człowieka, żeby miał kogo miłować i człowiek, żeby go miłował i tak dalej?
Czegoś brakowało.
Jakby mu brakowało właśnie doświadczenia ludzkiej miłości. Pismo Święte nie zezwala na tego rodzaju właśnie rozumowanie. Pismo Święte skłania nas do stwierdzenia, że to, dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka, dlaczego go wyzwolił z Egiptu, czy on tylko symbolizuje wyzwolenie ze śmierci, dlaczego zawarł z nim przymierze, dlaczego dał swojego Syna, rozlał Ducha Świętego, to wszystko jest tajemnicą po prostu, niezgłębioną tajemnicą. Boże myślenie w tej materii, odpowiedź na pytanie, dlaczego. Właśnie. I jednym z celów tego wykładu było właśnie zachęta, byśmy zadali sobie to pytanie i odpowiedź na nie wcale nie musi być taka, że jakby dla dopełnienia swojego życia trynitarnego Pan Bóg musiał stworzyć świat i tak dalej. Prawda? Wręcz przeciwnie, teologowie systematyczni mówią, że chcąc stworzyć świat, tak jak stworzył, Pan Bóg musiał niejako ograniczyć samego siebie, jakby ścieśnić, by dać miejsce istnieniu świata. I to wszystko, ta Boża logika, ten Boży zamysł, ten Boży plan pozostaje dla nas naprawdę wielką tajemnicą, którą możemy zgłębiać dopiero wtedy, kiedy w pełni będziemy uczestniczyć w życiu Pana Boga, jak wszyscy tego mamy głęboką nadzieję.
Prosimy bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Alicja, dzwonię z Torunia.
Prosimy.
Chciałam zapytać, kiedy otrzymamy tematy do pracy na drugi rok?
Już kierujemy. No właśnie, jak z tematami, bo prześledziliśmy razem z księdzem profesorem tematy, które podejmowaliśmy w tym roku. Kilkanaście ich było. Dzisiaj chyba, jak dobrze liczę, 17 wykład Miłość Boga, jak się objawia. I ksiądz profesor, czy wy jako grono profesorów, co nam chcecie zaproponować?
Widzę, że słuchacze naszych wykładów, uczestnicy tegoż właśnie naszego uniwersytetu, myślą razem z nami, a nawet potrafią o kilka minut wyprzedzać to, co chcemy powiedzieć.
To dobrze bardzo świadczy.
Bardzo się cieszymy z tego pytania. Rzeczywiście przygotowałem, by Państwu przedstawić dzisiaj te właśnie tematy. One będą też wypisane na stronie Radia Maryja, ale to może ojciec
precyzyjnie
powie.
Jakie
ja tylko przedstawię
tematy.
Tak króciutko te trzy tematy. Mianowicie one będą odnosić się do wykładów wszystkich, które były wygłaszane w ciągu tego roku. I tak, pierwszy temat, wyjście z Egiptu, historia i teologia. Na stronie internetowej będzie podany też plan, według jakiego należałoby ten temat rozpisać, czy zrealizować, jak to się mówi w naszym języku dydaktycznym. Drugi temat brzmi następująco. Jak człowiek staje się uczniem Jezusa Chrystusa? Również ten temat ma swój plan i będzie podana już może jutro, pojutrze nawet literatura pomocnicza, do której warto by sięgnąć, żeby ten plan zrealizować w oparciu nie tylko o przypomnienie sobie poszczególnych wykładów, gdzie była mowa na temat uczniów Jezusa, ale też poszerzyć o właśnie to, co znajdziemy w literaturze pomocniczej, tej najbardziej związanej z pierwszym czy z drugim tematem. I wreszcie trzeci temat, zbawcze posłannictwo Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Ducha Świętego. Pamiętają Państwo, że kilka z naszych wykładów dotyczyło właśnie tajemnicy Pana Boga, tajemnicy zmartwychwstania, Ducha Świętego, czy dzisiejszy wykład, który mówi o miłości Bożej. To wszystko są tematy, które są objęte tym zagadnieniem. Zbawcze posłannictwo Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Ducha Świętego. Również ten temat będzie miał w wersji internetowej podany plan, odniesienie do lektury pomocniczej.
A księże profesorze, jak ksiądz profesor chciałby, żeby te tematy właśnie zostały zrealizowane, bo w zeszłym roku też były przesyłane, można powiedzieć, drogą pocztową i teraz czy to ma być, nie wiem...
Tak, więc w tym roku...
Jaka zawartość tej pracy, tak? Ile stron?
Stwierdziłem, że jeśli chodzi o objętość, troszeczkę powiększymy tę objętość. Może być nawet 6-8 stron formatu A4, bo z kolei też nie chciałbym Państwa zachęcać do wypisywania jakichś elaboratów, przepisywania jakichś tekstów. Broń Boże, to mają być teksty syntetycznie pisane, właśnie referujące poszczególne punkty planu w sposób przemyślany własnym językiem, własnymi słowami, ale w oparciu oczywiście o treść wykładów czy o lektury, które będą podane. Tak napisane prace przesyłamy, podkreślam, listem zwykłym. Błagam, przesyłajmy listem zwykłym, niepoleconym, dlatego że są wakacje. W sekretariacie dzieła biblijnego nie sposób, żeby przez całe wakacje osoba dyżurowała i odbierała, chodziła na pocztę, odbierała.
A nawet mamy świadomość, że jeżeli list polecony nie został dostarczony, to on wróci do nas, tak?
To on wróci do nas, ale to nie jest problem po prostu. Jeżeli list, dzisiaj ja nie spotykam się z czymś takim w naszej ojczyźnie, żeby listy nie dochodziły, wysyłane jednak przez Pocztę Polską, tradycyjną Pocztę Polską. Jeżeli natomiast ktoś bardzo chciałby się upewnić, czy jego praca dotarła, czy nie dotarła, proszę o kontakt mailowy na sekretariat dzieła biblijnego, podany na stronie dzieła biblijnego, z zapytaniem, czy moja praca dotarła. Sekretarz, który już we wrześniu będzie absolutnie każdego dnia w sekretariacie, udzieli odpowiedzi. Będziemy mieli jeszcze i tak 3 tygodnie czasu na sprawdzenie czy dosłanie, gdyby przypadkiem się taki list zawieruszył. Ale jeżeli list będzie formatu A4 wysłany zwyczajną pocztą, to jest najbezpieczniej, najwyżej może być rekomendowany, prawda, bo to jest i szybko, i pewnie, księże, ale nie polecony.
A do kiedy musimy zdążyć, bo wiem, że też ksiądz profesor ustalał już termin spotkania.
Tak, proponujemy termin do 10 września, natomiast jeżeli ktoś już wcześniej napisze, wyśle, może od 1 września pytać, czy moja praca dotarła, czy nie, ale proszę się nie obawiać. Gdyby nawet się zdarzyło, że jakaś praca nie dotrze, to kiedy spotkamy się 19 września w Toruniu, jestem w stanie na przestrzeni 1-2 godzin sprawdzić wszystkie takie prace, które gdzieś zaginęły, prawda? To nie jest wielki problem, przeczytanie 8 czy 6 stron.
19 to jest piątek, z 19 na 20, dwa
tak,
dni.
Tak, więc bardzo nam miło, iż dzięki uprzejmości ojca dyrektora, ojców redemptorystów, będziemy mogli również w tym roku spotkać się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, droga Starotoruńska 3. tak jak w tamtym roku, według takiego samego planu. Szczegółowy plan będzie podany na stronie internetowej Dzieła Biblijnego. Przewidujemy, podobnie jak w tamtym roku, zjazd w piątek po południu, kolacja, potem lekcja divina w kaplicy akademickiej, następnego dnia msza święta, śniadanie, dwa wykłady, dyskusja, wręczenie dyplomów, wręczenie przesłania od naszego wielkiego kanclerza, czyli od księdza kardynała Ravasiego, który jest bardzo zainteresowany tym, jak przebiegają nasze wykłady, będąc na kanonizacji papieża Jana Pawła. Miałem szczęście rozmawiać z księdzem kardynałem, wypytywał właśnie, jak przebiegają wykłady, i obiecał, że z wielką radością skieruje do nas również swoje przesłanie, tak jak w ubiegłym roku.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Pokój dobro.
Witamy serdecznie.
Serdecznie witam ojca Grzegorza i dziękuję serdecznie księdzu profesorowi za wspaniały wykład. Zresztą oceniam księdza profesora jako najlepszego biblistę w Polsce. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. O co mi chodzi? A więc słowo miłość to jest najtrudniejsze słowo w języku polskim. Nie tylko polskim, ale też najtrudniejsze słowo. Konkretnie, święty Paweł, hymn do miłości. Gdybym miłości nie miał, bym niczył. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Przeszedmy teraz na grunt XXI wieku. Na nasz kraj. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. To jest nie do zastosowania. Wiedzą na pewno wszyscy, o co mi chodzi. Nie chcę tego tematu więcej rozwijać. Czyli słowo, które jest piękne, ale jest niesamowicie trudne. Jak powiedzieć żonie, miłuj swojego męża, który ją katuje i katuje jej dzieci.
Panie Adamie, ja bym chciał...
Żyjemy w XXI wieku.
Panie Adamie, nie wiem, czy się słyszymy. Chciałbym pójść też w ślad za panem Andrzejem, żebyśmy dzisiaj nie uciekali może do tej miłości braterskiej, bo chcielibyśmy pewnie to tak przełożyć na język nasz, tak? Przejść do przykazania miłości bliźniego. Próbujmy dziś rozmawiać o miłości, jeżeli telefony do tematu miłości Boga, jak ona się objawia.
Czyli kończę, dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, panie Adamie, dzięki za pierwsze słowa. Jestem stremowany tym, co pan powiedział. Pociesza mnie tylko fakt, że jako dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, a więc jednostki mającej ogromną 50-letnią historię, jeśli chodzi o biblistykę naukową, publikacje, jak też dydaktykę, czy jako przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wybrany właśnie rok temu w Toruniu do tej zaszczytnej bardzo funkcji. Bardzo mi miło te słowa było usłyszeć. Odbieram je jako wielkie zobowiązanie i zachętę, by jeszcze w większym stopniu oddawać się zarówno pracy badawczej, jak też tej pracy właśnie dydaktycznej z wykorzystaniem tych wspaniałych mediów, jakie dzisiaj właśnie w XXI wieku opatrzność Boża daje w nasze ręce, w ręce uczniów Chrystusa tego właśnie XXI wieku, a daje nam po to, jakimi są oczywiście Radio Maria, Telewizja Trwam, nasz dziennik, czy inne po prostu publikacje jeszcze ukazujące się w ośrodkach regionalnych, których trudno by tutaj było wszystkie wyliczyć. Ale chcę powiedzieć w odpowiedzi właśnie na pana pytanie, takie pełne właśnie bólu, pełne dramatyzmu, że w tym dzisiejszym wykładzie znajdujemy najważniejszą odpowiedź na pańskie pytanie. Mianowicie, żeby rzeczywiście choćby próbować w jednym większym czy drugim, jakby jeszcze większym stopniu realizować miłość nieprzyjaciół czy miłość ludzi, którzy zawiedli nas, rozczarowali, trzeba być kimś naprawdę bardzo silnym. Trzeba być kimś, kto czuje się codziennie miłowany przez Pana Boga. Bo jedynie taki człowiek jest w stanie wznosić się ponad te właśnie czysto nieraz psychologiczne urazy, załamania, rozczarowania, czy przezwyciężać tę taką krótkowzroczność w tych naszych dzisiejszych zmaganiach w naszej ojczyźnie. Tak jak mówi tutaj Księga Mądrości, czy wcześniej Księga Powtórzonego Prawa, ci, którzy Boga nie miłują, którzy zwalczają Jego wyznawców, upadną po prostu. Przed nimi nie ma perspektywy. Oczywiście objawienie Boże daje nam bardzo ważne wskazówki dotyczące tego, jak opierać się złu. Pamiętajmy, że oprócz tej postawy całoosobowej miłości do nieprzyjaciół, Pismo Święte podpowiada nam konkretne działania, w jakich powinna się ona wyrażać. I przypomnijmy sobie świadectwo o charakterze prorockim, wytrwałość w tym świadectwu, w tym naszym dawaniu autentycznego. Świadectwo to jest coś bardzo aktywnego, a więc upominanie się o swoje prawa, na przykład mówienie do wszystkich możliwych mediów, do których trzeba docierać i można docierać, do różnego rodzaju władz. Trzeba nieustannie pisać swoje opinie, prawda, interpelować, chodzić na zebrania, włączać się w aktywność różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych. Myśmy po prostu jako chrześcijanie, ludzie wierzący, bardzo łatwo rozgrzeszyli się, że tak powiem w cudzysłowie, z udziału w życiu publicznym, w życiu politycznym. Chrześcijanin ma obowiązek przynależenia do partii politycznej, czyli zabiegania o dobro wspólne, walki o własne prawa po prostu. I tego rodzaju uczestnictwo nie przekreśla miłości bliźniego, czy miłości nawet, powiedzmy, nie tyle nieprzyjaciół, co ludzi inaczej myślących, opozycyjnych, prawda, czy sprzeciwiających się naszemu myśleniu. To nastawienie miłości, ukierunkowanie, ten duch miłości musi być zawsze w nas. Ale pamiętajmy też dalej, że to samo Pismo Święte mówi jeszcze o takich formach przeciwstawiania się złu, jak bierny opór. To jest Księga Daniela. Czy wreszcie Księgi Machabejskie mówią też o aktywnym przeciwstawianiu się temu, co jest przejawem demonicznych sił. W tamtym przypadku były to narzucane kulty bałwochwalcze Żydom, którzy byli w stanie po prostu wzniecić powstanie po prostu przeciwko imperium, które rozciągało nad nimi swoją władzę polityczną i militarną, łącznie z tym, że zaczęto niszczyć księgi Tory, rozwalać ołtarze, przeciwstawiać się rytuałowi obrzezania. Przypomnijmy sobie pierwszą, drugą księgę machabejską po prostu. To jest słowo natchnione, które nam pokazuje, że chrześcijanin, człowiek wierzący, nie pozostaje jak ta owca skazana na rzeź po prostu. Potrafi odczytywać znaki czasu, jak mówi dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, odsyłam do niego Biblia a moralność, to są punkty od 116 do 119, gdzie przywołuje się też Księga Apokalipsy, która mówi, że chrześcijanie budujący Królestwo Niebieskie wraz z Chrystusem żyją w świecie, w którym jest budowane z całą siłą i przemocą antykrólestwo szatana. Dokument Komisji Biblijnej nie waha się użyć tego określenia, że żyjemy w świecie, w którym dochodzi do głosu imperium bałwochwalcze, które siebie stawia w miejscu Boga. Imperium, które jest w stanie niszczyć właśnie wyznawców Pana Boga, które jest w stanie deptać księgi Pisma Świętego, święte obrazy, dokonywać profanacji. I wobec takiego imperium chrześcijanie muszą stawiać czoła aktywnie, z całym poświęceniem, z całą odwagą po prostu, sprzeciwiając się temu złu. Oczywiście Pismo Święte nie wzywa do walki zbrojnej, do zabijania, prawda, ale mówi o wszelkiego rodzaju formach zgodnych właśnie z przykazaniem miłości nieprzyjaciół i miłości Pana Boga, aby obronić naszą tożsamość jako ludzi wierzących.
Profesorze, bardzo dziękuję. Chciałbym też przekazać teraz te informacje, gdzie odnajdziemy i tematy, które ksiądz profesor nam podał, i wszelkie informacje co do spotkania, co do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, jakiś kontakt telefoniczny dla tych, którzy chcieliby do nas przyjechać tego 19-20 września na zakończenie roku. Tematy będą na stronie www.biblista.pl i na stronie Radia Maryja. Podam www.radiomaria.pl i gdy będziemy przesuwali naszą stronę radiową w górę, to po prawej stronie znajdziemy taką ikonę Kościół i pod Kościołem będzie na przemian pojawiała się informacja, taki slider, taka ikona, gdzie będzie wyświetlany obraz Mocni w wierze i telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Kiedy pokaże się Uniwersytet Biblijny, klikamy na tą ikonkę i otworzy nam się informacja z wykładami, z tymi, które były w tym roku. Będzie można je odtworzyć sobie, bo pewnie one będą też i pomocą dla tych, którzy chcą zrealizować i napisać pracę swoją na zaliczenie tego drugiego roku. I będą również informacje te tekstowe. Znajdziemy dokument, w którym będą, tak jak ksiądz profesor powiedział, podane i tematy, i po kolei
tak, podpunkty. Ja tylko dodam, że wybieramy, każdy ze słuchaczy, z widzów wybiera, uczestników naszego uniwersytetu, wybiera jeden z tych trzech tematów. Jeden. I oprócz jednego z tych trzech tematów będzie na stronach internetowych Radia Maria czy dzieła biblijnego podany również temat z lektury. Będzie to lektura dotycząca modlitwy w oparciu o to czasopismo Verbum Vitae, które jest dostępne również w wersji elektronicznej. Wystarczy napisać w wyszukiwarce razem vite. Pisane Verbum Vitae przez V, jedno i drugie słówko, i tam znajdziemy już zamieszczone artykuły dotyczące modlitwy. Odpowiednio jak się wyszuka, to one się pokażą. I to będzie temat z lektury po prostu, czyli dwa tematy. Jeden z tych trzech do wyboru, a drugi temat modlitwy na pewno i pewnie jeszcze jakiś jeden do wyboru.
Czyli, drodzy Państwo, strony internetowe biblista.pl i radiomaria.pl. Na naszej stronie, po prawej stronie, na dole naszej strony internetowej, w zakładce Kościół będzie ikonka zmieniająca się Uniwersytet Biblijny lub Mocni w wierze, i wtedy odszukujemy sobie te informacje. Bardzo dziękuję.
A w razie już wielkich niepewności proszę dzwonić też na mój osobisty telefon, który jest podany na stronie dzieła biblijnego po prostu jako przewodniczącego. 502-360-2005. Ale błagam Państwa, by to były naprawdę już pytania dotyczące bardzo ważnych kwestii.
Bardzo dziękuję, księdze profesorze, za wykład. Dziękujemy jeszcze raz i księdze profesorowi, i naszym wykładowcom za czas poświęcony nam. Mamy nadzieję, że to też pomogło nam i wzrastać. Pomoże też i odważnie pójść w kolejny rok akademicki 2014-15.
Dziękuję. Ja ze swojej strony jeszcze raz pragnę podziękować redakcji Telewizji Trwam za wielką, ważną współpracę, tak jak tutaj widzimy, zaangażowanie wielu osób, osób świeckich, redaktorów, techników, a nade wszystko ojcu dyrektorowi za udostępnienie tego wspaniałego czasu antenowego, na żywo nadawanego w każdą, w drugą sobotę, drugą i czwartą sobotę miesiąca, a powtarzanego o ile...
Czwartki. Tak.
Czwartki właśnie.
Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.